Ciemno już było, gdy się znowu zeszli nad brzegiem taśminowej przystani. Ludzie pana Skrzetuskiego siedzieli już w bajdakach. Przewoźnicy wnosili jeszcze ładunki. Zimny wiatr ciągnął od pobliskiego ujścia do Dniepru i noc obiecywała być niezbyt pogodna. Przy świetle ognia palącego się nad brzegiem woda rzeki połyskiwała krwawo i zdawała się z niezmierną chyżością uciekać gdzieś w nieznaną ciemność. — No, szczęśliwej drogi! — mówił chorąży, ściskając serdecznie dłoń młodzieńca. — A pilnuj się, Waść! Nie zaniecham niczego. Bóg da, że niedługo się zobaczymy. Chyba w Lubniach albo w obozie książęcym. To wasz mość już koniecznie do księcia? Zaćwilichowski podniósł ramiona w górę. A co mnie? Kiedy wojna, to wojna. Zostawaj, że wasz mość w dobrym zdrowiu, mości chorąży. Niechże cię Bóg strzeże. Vive Valekwe, wołał Zagloba. A jeśli woda aż do Stambulu waści zaniesie, to klanie się sultanowi. Albo też, a jechał go sęk. A bardzo to zacny był trojnie. Jak tu zimno. Do widziska, do obaczyska. Niech Bóg prowadzi. Zaskrzypiały wiosła i plusnęły o wodę. Bajdaki popłynęły. Ogień palący się na brzegu począł oddalać się szybko. Przez długi czas Skrzetuski widział jeszcze sędziwą postać chorążego, oświeconą płomieniem stosu. Jakiś smutek ścisnął mu nagle serce. Niesie go ta woda, niesie, ale oddala od serc życzliwych i od ukochanej, od krain znanych. Niesie go nieubłaganie, jak przeznaczenie, ale w dzikie strony, w ciemność. Wypłynęli z ujścia taśminowego na Dniepr. Wiatr świstał, wiosła wydawały plusk jednostajny, a smutny. Przewoźnicy poczęli śpiewać. Oj, to te pili, pilili, ne tumany ustawali. Skrzetuski obwinął się w burkę i położył na posłaniu, które umościli dla niego żołnierze. Począł myśleć o Helenie, o tym, że ona dotąd nie w Lubniach, że Bohun został, a on odjeżdża. Obawa, złe przeczucia, troski obsiadły go jak kruki. Począł mocować się z nimi, aż się znużył, myśli mu się mącili, zmieszały jakoś dziwnie z poświstem wiatru, z pluskiem wioseł, z pieśniami rybaków i usnął. Nazajutrz zbudził się świeży, zdrów i z weselszą myślą. Pogoda była cudna. Szeroko rozlane wody marszczyły się w drobne zmarszczki od lekkiego i ciepłego powiewu. Brzegi były w tumanie i zlewały się z płaszczyzną wód w jedną, nieprzejrzaną równinę. Rzędzian, zbudziwszy się i przetarłszy oczy, aż się przestraszył. Spojrzał zdziwionymi oczyma dookoła i nie widząc nigdzie brzegu, rzekł — O dla Boga, mój jegomość, to my już chyba na morzu jesteśmy! — Rzeka to tak potężna. Nie może, odpowiedział Skrzetuski. A brzegi obaczysz, gdy mgła opadnie. Myślę, że niedługo już nami na Turecczyznę wędrować przyjdzie. Powędrujemy, jeśli nam każą. Widzisz zresztą, że nie sami płyniemy. Jakoż w promieniu oka widać było kilkanaście bajdaków, dombas, czyli tumbasów, i wąskich czarnych czulen kozackich, obszytych sitowiem, a zwanych pospolicie czajkami. Jedne z tych statków płynęły z wodą unoszone bystrym prądem, inne piele się pracowicie w górę rzeki, wspomagane wiosłami i żaglem. Wiozły one rybę, wosk, sól i suszone wiśnie do miast brzegowych lub też wracały z okolic zamieszkałych, obladowane zapasami żywności dla kudaku i towarem, który chętny znajdował pokup na kramnym bazarze w Siczy. Brzegi Dnieprowy były już od ujścia Przoły zupełną pustynią, na której gdzieniegdzie tylko bielały kozackie zimowniki, ale rzeka stanowiła gościniec łączący Sicz z resztą świata, więc też i ruch bywał na niej dość znaczny, zwłaszcza gdy przybór wody ułatwiał żeglugę i gdy nawet porochy prócz nienasytca stawały się dla statków idących w dół rzeki możliwe do przybycia. Namiestnik przypatrywał się z ciekawością temu życiu rzecznemu, a tymczasem bajdaki jego mknęły szybko ku kudakowi. Mgła opadła, brzegi zarysowały się wyraźnie. Nad głowami płynących ulatywały miliony ptactwa wodnego, pelikanów, dzikich gęsi, żurawi, kaczek i czajek, kulonów i rybitew. W oczeretach przybrzeżnych słychać było taki gwar, takie kotłowanie się wody i szum skrzydeł, że rzekłbyś, iż odbywają się tam sejmy lub wojny ptasie. Brzegi za Krzemińczugiem stały się niższe i otwarte. — Patrz no, jegomość! — wykrzyknął nagle rzędzian. — Dyć to niby to słońce piecze, a śnieg leży na polach. Skrzetuski spojrzał. Istotnie, jak okiem sięgnął, jakiś biały pokład błyszczał w promieniach słońca po obu stronach rzeki. — Hej, starszy, a co to się tam bieli? — spytał Rytmana. — Wiszni, panie! — odpowiedział starszy. Były to istotnie lasy wiśniowe złożone z karlowatych drzew, którymi oba brzegi szeroko były za ujściem pszczoły porośnięte. Owoc ich, słodki, wielki, dostarczał jesienią pożywienia ptactwu, zwierzętom i ludziom zbłąkanym w pustyni, a zarazem stanowił przedmiot handlu, który wywożono bajdakami aż do Kijowa i dalej. Teraz lasy osypane były kwieciem. Gdy zbliżyli się do brzegu, by ludziom wiosłującym dać wypoczynek, namiestnik z rzędzianem wysiedli, chcąc się bliżej owym gajom przypatrzyć. Ogarnął ich tak upajający zapach, że zaledwie mogli oddychać. Mnóstwo płatków leżało już na ziemi. Miejscami drzewka stanowiły gąszcz nieprzenikniony. Między wiśniami rosły także obficie dzikie karlowate migdały, okryte kwieciem różowym, wydającym jeszcze silniejszy zapach. Miliony trzmielów, pszczół i barwnych motylów unosiły się nad owym pstryme morzem kwiatów, którego końca nie można było dojrzeć. — Cuda to, panie, cuda! — mówił rzędzian. — I czemu tu ludzie nie mieszkają? Zwierza tu także widzą dostatek. Jakoż między krzakami wiśniowymi smykale zające szare, białe i niezliczone stada wielkich, błękitnookich przepiórek, których kilka rzędzin z guldynki ustrzelił, ale ku wielkiemu umartwieniu dowiedział się potem od starszego, że mięso ich jest trucizną. Na miękkiej ziemi widać też było ślady jeleni i suchaków, a z dala dochodziły odgłosy podobne do rechotania dzikich świń. Podróżnicy, napatrzywszy się i odpocząwszy, ruszyli dalej. Brzegi to wznosiły się, to stawały się płaskie, odkrywając widok na śliczne dąbrowy, lasy, uroczyska, mogiły i rozłożyste stepy. Okolica wydawała się tak przepyszną, że Skrzetuski mimowoli powtarzał sobie pytanie rzędziana. Czemu tu ludzie nie mieszkają? Ale na to trzeba było, by jaki drugi Jeremi Wiśniowiecki objął tę pustynię, urządził i bronił od napadów Tatarów i Niżowych. Miejscami rzeka tworzyła lachy, zakręty, zalewała jary, biła spienioną falą o skały brzeżne i wypełniała wodą ciemne jaskinie skalne. W takich to jaskiniach i zakrętach bywały kryjówki i schowania kozacze. Ujścia rzek, pokryte lasem sitowia, oczeretów i szuwarów, aż czerniły się od mnogości ptactwa. Słowem, świat dziki, przepaścisty, miejscami zapadły, a pusty i tajemniczy roztoczył się przed oczyma naszych wędrowców. Żegluga stała się przykrą, bo z powodu cieplego dnia pokazywały się roje zjadliwych komarów i rozmaitych nieznanych na suchym stepie insektów, a niektóre z nich na palec grube ciurkiem krew po ukąszeniu puszczały. Wieczorem przybyli do wyspy Romanówki, której ognie z daleka było widać, i zatrzymali się na nocleg. Rybacy, którzy przybiegli popatrzeć na poczet namiestnika, mieli koszulę, twarz i ręce całkiem pomazane dziegciem dla obrony od ukąszeń. Byli to ludzie grubych obyczajów i dzicy. Na wiosnę zjeżdżali się tu tłumnie dla polowu i wędzenia ryb, które potem rozwozili do Czechryna, Czerkas, Perejesławia i Kijowa. Rzemiosło ich było trudne, ale zyskowne z powodu obfitości ryb, które latem stawały się nawet klęską tych okolic, zdychając bowiem dla braku wody po lachach i tak zwanych cichych kątach, zarażały zgnilizną powietrze. Dowiedział się od rybaków namiestnik, że wszyscy niżowcy, którzy również zajmowali się tu połowem, od kilku dni opuścili wyspę i udali się na Niż, wezwani przez atamana Koszowego. Co noc też widywano z wyspy ognie, które palili na stepie zbiegowi na sicz podążający. Rybacy wiedzieli, że gotuje się wyprawa na Lachiw i wcale nie ukrywali się z tym przed namiestnikiem. Widział tedy pan Skrzetuski, że jego ekspedycja może istotnie jest spóźnioną. Może, zanim dojedzie do siczy, pułki mulojców ruszą już na północ. Ale kazano mu jechać, więc jako prawy żołnierz nie rozumował i postanowił dotrzeć choćby w środek zaporowskiego obozu. Nazajutrz rano wyruszyli w dalszą drogę. Pominęli cudny Tareński Róg, Suchą Górę i Koński Ostróg, sławny ze swoich bagien i mnóstwa gadzin, które go niezdatnym do mieszkania czyniły. Wszystko to już i dzikość okolicy i zwiększony pęd wód zwiastowało bliskość porochów. Aż wreszcie wieża kudacka zarysowała się na widnokręgu. Pierwsza część podróży była skończona. Namiestnik jednak nie dostał się tego wieczora do zamku, bo pan Grodzicki zaprowadził taki porządek, że gdy przed zachodem słońca wybito hasło, nie wpuszczano nikogo z zamku i do zamku. I gdyby nawet sam król przyjechał, musiałby nocować w slobudce stojącej pod walami fortecy. Tak też uczynił i namiestnik. Nocleg to był niezbyt wygodny, bo chaty w slobudce, których znajdowało się ze 60, ulepione z gliny, tak były szczuple, iż do niektórych okrakiem trzeba było włazić. Innych też nie opłaciło się budować, bo je forteca za każdym napadem tatarskim w perzynę obracała, a to dlatego, by nie dawali napastnikom zasłony i bezpiecznego do walów przystępu. Mieszkali w onej slobudce ludzie zachozi, to jest przyblędowie z Polski, Rusi, Krymu i Woloszy. Każden tu był niemal innej wiary, ale tam o to nikt nie pytał. Gruntów nie wyrabiali dla niebezpieczeństwa od ordy, żywili się rybą i zbożem dostawianym z Ukrainy, pili palankę z prosa, a trudnili się rzemiosłami, dla których w zamku ich ceniono. Namiestnik oka prawie zmrużyć nie mógł dla nieznośnego zapachu końskich skór, z których rzemienie w slobudce wyprawiano. Nazajutrz świtaniem, jak tylko wydzwoniono i na trąbach wygrano rozbudzenie, dał znać do zamku, iż poseł książęcy przybył i prosi o przyjęcie. Grodzicki, który świeżo miał w pamięci wizytę książęcą, sam na jego spotkanie wyszedł. Był to człowiek 50-letni, jednooki jak cyklop i posępny, bo siedząc w pustyni na końcu świata i nie widując ludzi, zdziczał, a sprawując nieograniczoną władzę, nabrał powagi i surowości. Twarz mu przy tym zeszpecila ospa, a ozdobiły nacięcia szabel i blizny od strzał tatarskich, podobne do białych piętn na ciemnej skórze. Był to jednak żołnierz szczery, czujny jak żuraw, który ustawicznie oczy miał w stronę Tatarów i kozaków wytężone. Pijał tylko wodę, nie sypiał jak 7 godzin na dobę. Częstokroć zrywał się w nocy, by obaczyć, czy straże dobrze walów pilnują i za najmniejsze niedbalstwo porywał na śmierć żołnierzy. Dla kozaków wyrozumiały, choć groźny, zyskał sobie ich szacunek. Gdy zimą głodno bywało na siczy, zbożem ich wspomagał. Był to Rusin pokroju tych, którzy swego czasu z Przedsławem Landskorońskim i Samkiem Zborowskim w stepy chodzili. — To tedy, waszmość, na sicz jedziesz? — pytał Skrzetuskiego, wprowadziwszy go poprzednio do zamku i uczęstowawszy gościnnie. — Na sicz. Jakie, waszmości, mości komendancie, masz stamtąd nowiny? — Wojna! — Ataman Koszowy ze wszystkich lugów, rzeczek i wysp ściąga kozaków. Zbiegi z Ukrainy idą, którym przeszkadzam jak mogę. Wojska tam już jest na 30 000 albo i więcej. Gdy na Ukrainę ruszą, gdy się z nich grodowi kozacy i czerń polączą, będzie ich 100 000. Ach, Mielnicki? Lada dzień z Krymu z Tatarami spodziewany. Może już jest? Prawdę rzec, niepotrzebnie, waszmość, do siczy chcesz jechać, bo wkrótce tu ich się doczekasz. Że zaś kudaku nie miną, ani go za sobą nie zostawią, to pewna. A obronisz go, waszmość? Grodzicki popatrzył na namiestnika posępnie i odrzekł dobitnym, spokojnym głosem. Ja się nie obronię. Jak to? Bo prochów nie mam. Mało 20 czulem posyłałem, by mi choć trochę przysłano. I nie przysłano. Nie wiem, li przejęto gońców, czy sami nie mają. Wiem, że dotąd nie przysłano. Mam na 2 tygodnie, na dłużej nie. Gdybym miał dosyć, pierwej bym kudak i siebie w powietrze wysadził, nim by tu noga kozacza postała. Kazano mi tu leżeć, leżę, kazano czuwać, czuwam, kazano zęby wyszczerzać, wyszczerzam, a gdy zginąć przyjdzie, raz mater rodyla, i to potrafię. A samże waszmość nie możesz prochów robić? Od 2 już miesięcy zaporożcy saletry mi nie puszczają, którą od Czarnego Morza przywozić trzeba. Wszystko jedno. Zginę. Uczyć się nam od was, starych żołnierzów. A gdybyś sam, waszmość, po prochy ruszył? Mosanie, ja kudaku nie zostawię i zostawić nie mogę. Tu mi było życie, tu niech śmierć będzie. Waść, nie myśl także, że na bankiety i wspaniale recepcje jedziesz, jakimi gdzie indziej posłów witają, albo że cię tam godność poselska osłoni. Toż oni własnych atamanów mordują i od czasu, jak tu siedzę, nie pamiętam, by który by szczes swoją śmiercią. Zginiesz i ty. Skrzetuski milczał. Widzę, że duch wać panu gaśnie. To lepiej nie jedź. Mój mości komendancie, rzekł na to z gniewem namiestnik, wymyśl, że co lepszego, by mnie przestraszyć, bo to, co mi powiadasz, jużem słyszał 10 razy, a kiedy mi radzisz nie jechać, to widzę, sam byś na moim miejscu nie jechał. Zważ przeto, czy ci nie tylko prochów, ale i fantazji do obrony kudaku nie zabraknie. Grodzicki, zamiast się rozgniewać, spojrzał jaśniej na namiestnika. — Zubasta jaszczuka — mruknął po rusińsku. — Przebacz mi, waszmość. Z odpowiedzi twojej miarkuję, że potrafisz dygnitatem księcia i stanu szlacheckiego utrzymać. Dam ci tedy parę czajek, bo bajdakami porochów nie przejedziesz. O to też przybyłem prosić, waszmość. Kolo nienasytca każesz je lądem ciągnąć, bo choć woda duża, ale tam nigdy przejechać nie można. Ledwie, że jakie małe czulenko przemknie. A gdy już będziesz na niskich wodach, tedy się pilnuj, by cię nie zaskoczono. I pamiętaj, że żelazo, a ołów od słów wymowniejsze. Tam tylko śmiałych ludzi cenią. Czajki będą na jutro gotowe. Każę tylko 2 rudle przyprawiać, bo jednego na porochach mało. To rzekłszy, Grodzicki wyprowadził z izby namiestnika, by mu zamek i jego porządki pokazać. Wszędy panował wzorowy lat i karność. Straże dniem i nocą gęsto czuwale na walach, które jeńcy tatarscy musieli bez przystanku wzmacniać i poprawiać.